wydarzenie miesiąca. Miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
15 sierpnia 1920 roku wojska polskie odniosły wielkie zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej zwanej Cudem nad Wisłą. I ta wielka polska wiktoria z roku 1920 będzie wydarzeniem miesiąca sierpnia. Zanim jednak opowiem o Bitwie Warszawskiej, musimy cofnąć się parę miesięcy wcześniej. Mamy kwiecień, rok 1920. Wojna domowa w Rosji jest już praktycznie wygrana przez bolszewików. Resztki białych walczą, ale ich klęska jest już tylko kwestią czasu. Wiosną 1920 roku było również jasne, że nie powstanie niepodległa Ukraina. Ukraińcy podejmowali liczne próby po I wojnie światowej stworzenia niepodległego państwa, ale w 1920 roku wiosną ukraińskie wojska były pobite, Kijów i Ukraina w większości była zajęta przez Armię Czerwoną, więc szanse na niepodległą Ukrainę zmalały praktycznie do zera. Przywódca ukraiński Semen Petlura uciekł do Polski i tutaj pomocną dłoń wyciągnął do niego Józef Piłsudski. Józef Piłsudski zawarł bowiem w kwietniu 1920 roku układ z Petlurą. Petlura uznał, że granica między Polską a przyszłą niepodległą Ukrainą będzie przebiegać przez rzekę Zbrucz na północ od tej rzeki, czyli mówiąc inaczej, że do Polski będzie należeć Galicja Wschodnia z Lwowem i Wołyń. Natomiast Piłsudski obiecał Petlurze, że polskie wojska zdobędą Kijów i że polskie wojska umożliwią powstanie państwa ukraińskiego. I tak się rzeczywiście później stało. Zaczyna się tak zwana wyprawa kijowska. Polskie oddziały wkraczają do Kijowa, Petlura wkracza do Kijowa. Piłsudski wywiązał się ze swojego zobowiązania. Ale okazało się w Kijowie, że Petlura ma niewielkie poparcie wśród Ukraińców, że większość Ukraińców stoi z boku, że to, na co liczył Piłsudski, że Petlura stworzy silną armię ukraińską i że polska armia razem z armią ukraińską bez trudu pokonają bolszewików i tym samym ugruntują niepodległość Polski i Ukrainy, okazały się nadziejami płonnymi. Owszem, Petlura miał swoich zwolenników. Owszem, Petlura stworzył oddziały zbrojne, które walczyły u boku polskich żołnierzy w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Ale było tego mało. Było tych żołnierzy dużo poniżej oczekiwań. W czerwcu 1920 roku na północy wojska bolszewickie ruszają do ofensywy i zaczyna się ten najbardziej dramatyczny okres wojny polsko-bolszewickiej. Polacy się cofają, wojska bolszewickie prą na zachód. Lenin snuje już wizję ogólnoeuropejskiej rewolucji. Wyobraża sobie, że po trupie Polski Armia Czerwona wkroczy do Niemiec, że w Niemczech wybuchnie od nowa rewolucja, że komunizm rozszerzy się na całą Europę. Odpowiedzią Polaków na to zagrożenie, na zagrożenie komunizmem, na zagrożenie utraty niepodległości jest olbrzymia mobilizacja. Wypełniają się kościoły, miliony Polaków na kolanach błaga Boga, błaga Matkę Najświętszą o pomoc, o cud. Ale Polacy również masowo zgłaszają się do wojska. Bardzo wielu młodych ludzi przerywa naukę, aby bronić swojej ojczyzny. Ale co ważne, w obronie państwa polskiego masowo stanęli polscy robotnicy i polscy chłopi. Komuniści mieli nadzieję, że polscy chłopi i polscy robotnicy ich poprą. Cała propaganda bolszewicka starała się przekonać polskich robotników i chłopów, że Armia Czerwona niesie im wolność, że powinni ją poprzeć, że powinni wystąpić przeciwko pańskiej Polsce. Ta propaganda komunistyczna nie odniosła prawie żadnego rezultatu. Miliony polskich chłopów, miliony polskich robotników z bronią w ręku walczyły, aby uratować niepodległość Polski. Wojska bolszewickie prom na zachód i tu w myśl takiego znanego powiedzenia, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Mogliśmy się przekonać, na kogo możemy liczyć w cudnych czasach. I mogliśmy liczyć na Węgrów, którzy ofiarowali nam pomoc, nie stawiając żadnych warunków. Ale był problem, bo Czechosłowacja nie chciała tej węgierskiej pomocy do Polski przepuścić. A nasi zachodni sojusznicy, Brytyjczycy i Francuzi, wykorzystali trudne położenie Polski, aby wymusić na nas rezygnację z plebiscytu na Śląsku Cieszyńskim, Spiszu i Orawie. I premier Grabski zrezygnował, godząc się tym samym na niesprawiedliwy podział tych ziem. Podział tych ziem w taki sposób, że bardzo wielu naszych rodaków zostało poza Polską. Że bardzo wiele wsi i miasteczek, gdzie dominowali Polacy, znalazło się w granicach państwa czechosłowackiego. Bolszewicy idą na zachód, dyplomaci zachodni ewakuują się do Poznania, ale nie nuncjusz apostolski, Achilles Rad, który został w Warszawie, aby wspierać obrońców, aby wspierać Polaków w walce z bolszewicką zarazą. Bolszewicy się śpieszą na zachód i koncentrują swoje wojska na trzech kierunkach. Na północy są już pod Toruniem, chcą bowiem jak najszybciej dotrzeć do Niemiec, jak najszybciej odciąć Polskę od Gdańska, od zaopatrzenia, które docierało do Polski drogą morską. Bolszewicy prom na Warszawę byli przekonani, że upadek stolicy Polski załamie polskie morale, przyczyni się do załamania państwa polskiego. I bolszewicy prom na Lwów. Wśród tych bolszewików prących na Lwów jest sam Józef Stalin, który też chce mieć jakiś sukces. Zdobycie Lwowa bez wątpienia byłoby takim sukcesem. Ale z wojskowego punktu widzenia był to olbrzymi błąd. Front był niesłychanie rozciągnięty. Na północy bolszewicy zbliżali się do Torunia. Na południu nie zajęli nawet Lwowa. I to postanowił wykorzystać Józef Piłsudski. Oczywiście można dyskutować, kto wymyślił plan ofensywy z Nadwieprza, jaki w tym był udział poszczególnych polskich czy francuskich generałów, ale to Piłsudski podejmował decyzję. To Piłsudski aprobował plan. To Piłsudski poniósłby odpowiedzialność, gdybyśmy tę wojnę przegrali. Wojska bolszewickie uwikłały się w zacięte walki pod Warszawą. Polacy stawiają heroiczny opór. Do legendy przeszła postawa księdza Ignacego Skorupki, który poległ właśnie z młodymi ochotnikami na przedpolach Warszawy. Natomiast Polacy gromadzą wojska na południe od Warszawy, nad rzeką Wieprz. I właśnie stamtąd wyruszyła ofensywa, która całkowicie zaskoczyła wojska bolszewickie. Polacy wychodzą na tyły wojsk bolszewickich walczących pod Warszawą i odnoszą wspaniałe zwycięstwo. To zwycięstwo było tak niespodziewane, że powszechnie nazywamy je cudem nad Wisłą. 15 sierpnia, dzień święta Maryjnego i dzień wielkiego triumfu oręża polskiego. Ale jak słusznie wielu uważa, Bitwa Warszawska miała znaczenie nie tylko dla Polaków, bo uratowała niepodległość naszego państwa, ale dla całej Europy. Bo pod Warszawą w 1920 roku zatrzymaliśmy ekspansję komunizmu na zachód o 25 lat. Bo w 1945 roku wojska Stalina będą w Berlinie. Ale gdyby nie nasze bohaterstwo wykazane w wojnie 1920 roku, to jest bardzo prawdopodobne, że żołnierze sowieccy byliby w Berlinie już w roku 1920. Odnosimy wspaniałe zwycięstwo, wypieramy bolszewików na wschód, bolszewicy próbują stawiać opór, odnosimy kolejne zwycięstwo w bitwie niemeńskiej i w październiku zostaje podpisany rozejm. Zaczynają się rozmowy pokojowe, które toczą się w Rydze, stolicy Łotwy, których efektem jest podpisany w marcu 1921 roku traktat ryski. Na mocy tego traktatu ryskiego granica pomiędzy Polską a Związkiem Sowieckim biegła wzdłuż rzeki Zbrucz, zostawiając Galicję Wschodnią w granicach państwa polskiego. Po stronie polskiej była również większość Wołynia, Polesia, ziemi nowogródzkiej i większość Wileńszczyzny. W traktacie ryskim Polacy zobowiązali się również rozwiązać oddziały ukraińskie, które walczyły ramię w ramię z Polakami w czasie całej wojny 1920 roku. Część żołnierzy ukraińskich wróciła na Ukrainę, podjęła heroiczną, chociaż z wojskowego punktu widzenia nierokującą szans na zwycięstwo walkę z bolszewikami i rzeczywiście tę walkę przegrali. Część żołnierzy ukraińskich znalazła się w Szczypiornie, wtedy pod Kaliszem, dzisiaj w granicach Kalisza. Mało kto wie, że właśnie tutaj, w Szczypiornie, jest największy cmentarz ukraiński w tej części Europy, bowiem wielu z tych internowanych w Szczypiornie żołnierzy ukraińskich zmarło śmiercią naturalną albo na skutek odniesionych w czasie wojny ran. Tu również do Szczypiorna przyjechał Piłsudski. To jest piękna historia stosunków polsko-ukraińskich. Niestety dzisiaj całkowicie zapomniano. Oto Piłsudski przyjechał do tych Ukraińców, którzy tu byli internowani, aby im powiedzieć: ja was, panowie, bardzo przepraszam. Oficerowie ukraińscy płakali. Dlaczego Piłsudski do nich pojechał? Za co ich przepraszał? Bo miał takie poczucie, że nie do końca zachowaliśmy się honorowo, negocjując traktat ryski. Na co zresztą Piłsudski miał ograniczony wpływ. A to jest też wielkość Piłsudskiego. Przecież Piłsudski nie musiał do tego Szczypiorna jechać. Nie musiał tych słów wypowiadać. Ale miał takie poczucie, żeby tym żołnierzom, którzy razem z Polakami w 1920 roku walczyli z bolszewikami, powiedzieć nie tylko dziękuję, ale powiedzieć też przepraszam. I tu warto się zastanowić również nad kwestią, która dzisiaj pojawia się w dyskusjach toczonych w świecie wirtualnym i realnym. Mianowicie pojawiają się takie głosy, że Polska w 1921 roku dokonała jakiejś okupacji Ukrainy, rozbioru Ukrainy. Odrodzona II Rzeczpospolita była kontynuacją I Rzeczpospolitej, czyli tego terytorium, które mieliśmy przed pierwszym rozbiorem Polski. A przed pierwszym rozbiorem Polski granice Polski na wschodzie były jeszcze dalej niż te, które otrzymaliśmy w 1920 roku. Czyli myśmy nie restytuowali całego terytorium, które miało państwo polskie przed pierwszym rozbiorem. Po drugie, Ukraina jako państwo niepodległe pojawiła się na mapie Europy dopiero w czasach rozpadu Związku Radzieckiego. Wcześniej nigdy nie było państwa ukraińskiego. W 1920 roku, jak już mówiłem przed chwilą, jedyną szansą Ukraińcom na powstanie państwa własnego był Piłsudski. Ale w jakiejś mierze brak poparcia Ukraińców dla Petlury sprawił, że z tej szansy Ukraińcy nie skorzystali. W 1921 roku nie było szansy na powstanie państwa ukraińskiego. Była możliwa sytuacja taka, że cała Ukraina w dzisiejszych granicach znajdzie się pod władzą bolszewików, albo część dzisiejszej Ukrainy będzie w składzie państwa polskiego, a część w składzie Rosji bolszewickiej, jak się ostatecznie stało. I teraz można sobie postawić pytanie, czy to dla Ukraińców dobrze, czy źle? Czy to dobrze dla Ukraińców, że był traktat ryski? Czy to dobrze dla Ukraińców, że Ukraińcy mieszkający na Wołyniu czy w Galicji Wschodniej byli w granicach państwa polskiego? Czy też lepiej byłoby dla Ukraińców, gdyby cała Ukraina znalazła się w granicach Rosji bolszewickiej, późniejszego Związku Sowieckiego? I odpowiedź jest jednoznaczna. Dla Ukraińców podział Ukrainy był błogosławieństwem. Dlaczego? Bowiem ci Ukraińcy, którzy znaleźli się w granicach Rosji bolszewickiej, późniejszego Związku Sowieckiego, w latach 30. XX wieku doświadczyli piekła na ziemi. Bo wtedy Stalin rozpętał kolektywizację, zabierał ziemię chłopom, mordował opornych chłopów, wsyłał do łagrów. Ale co najgorsze, najbardziej tragiczne, wywołał sztuczny głód. Miliony Ukraińców zmarły z głodu. Co najmniej kilka milionów Ukraińców Stalin zagłodził na śmierć. W Polsce Ukraińców nikt nie głodzi. W Polsce Ukraińców nikt nie zsyłał na Syber. W Polsce Ukraińcom nikt nie zamykał cerkwi. Mogli normalnie żyć, pracować. Każdy Ukrainiec, który doświadczył wielkiego głodu w latach 30., oddałby wszystko, żeby przenieść się w granicę II Rzeczpospolitej. Żeby przenieść się w granicę państwa polskiego. Wojna 1920 roku to jest przykład tego, że na początku wieku XX byliśmy już nowoczesnym narodem. Nie byliśmy już narodem szlacheckim. Byliśmy narodem złożonym z chłopów, robotników, mieszczan, inteligencji, ziemian, obojętnie od statusu społecznego. Wszyscy Polacy wówczas, ramię w ramię, zjednoczyli się w walce z wrogiem i odnieśli zwycięstwo. Wojna 1920 roku pokazuje również, że możemy być skuteczni. Bo to my wygraliśmy Bitwę Warszawską. Bo to my wygraliśmy potem Bitwę Niemeńską. Bo to my wygraliśmy tą jedną z najważniejszych wojen stoczonych w historii XX wieku. Warto więc o tym pamiętać. Warto pamiętać o bohaterach tamtej wojny. I na koniec słowa, jakie powiedział nasz wielki rodak Jan Paweł II 16 sierpnia 1990 roku. Czyli wtedy to była 70. rocznica cudu nad Wistą. I oto w Kasten Gandolf, największy z Polaków, powiedział: wielkich dzieł Bożych nie zapominajcie i nie machamy się tego nazwać cudem nad Wisłą. Równocześnie wielkie dzieła Boże dokonują się przez ludzi i po 70 latach dziękujemy Bogu za to, że dał nam taką moc ludziom, że dał taką moc ludziom, ludziom, naszym rodakom, że dał taką moc wodzowi i armii i że dał taką moc całemu narodowi. Dziękujemy za tych ludzi i wspominamy ich przed Bogiem z wdzięcznością.